Przypominam, że moim gościem jest dzisiaj poetka Emilia Konwerska. To ja wynotowałam sobie jeszcze dwa cytaty z wierszy. Dobrze. Więc tłumaczenia ciąg dalszy. I myślę, że nie jestem odkrywcza, bo widziałam jedną recenzję, w której te same cytaty były między innymi. Znaczy do nich się recenzentka odnosiła. Obudziłam się na trójstyku granic.
Tak.
To myślę, że wielu czytelników te akurat rzeczy wyłapie, bo to jest coś takiego dość oczywistego z jednej strony, a z drugiej, że coś o tobie mówi, że ktoś by chciał się dowiedzieć o czymś trochę więcej. Zawsze tak symbolicznie są jakieś, jest jedna granica albo dwie, a tu mamy jakiś trójstyk granic, czyli w ogóle no jakieś pomnożenie tych granic.
To jest trochę tak, trochę nie, dlatego że rzeczywiście jest miejsce, w którym się trzy granice w Polsce spotykają i ja tam byłam. I rzeczywiście jest to na motywach prawdziwej historii, dlatego że rzeczywiście tam byli żołnierze, których jednego zapytałam, co by pan zrobił, gdybym teraz po prostu pobiegła tam i próbowała przekroczyć tutaj granicę. I on powiedział ze śmiechem, że on by mnie zastrzelił. I ja się też śmiałam wtedy z tego. Więc to jest historia oparta na prawdziwym wydarzeniu, że rzeczywiście jest to miejsce w Polsce na mapie, ale ten trójstyk granic, on ma też dotyczyć relacji i takich sytuacji w świecie, kiedy jest o jedną osobę, albo jedną emocję, albo jedno doświadczenie za dużo. Czyli kiedy masz poczucie, że właśnie tak jak powiedziałaś, to jest coś, coś jest nie tak, że to jest miejsce tylko dla dwóch osób, czy w związku, czy w rozmowie często, czy w bardzo wielu różnych sytuacjach, albo dla, na przykład często jest tak, że nie ma miejsca dla większej ilości uczuć na przykład w danej sytuacji, nie? Że nie wypada, żebyś w tej samej sytuacji czuła się bardzo szczęśliwa, a zarazem nieszczęśliwa, a zarazem chciała ci się śmiać na przykład. Więc jakby to jest, ten trójstyk granic jest takim miejscem, gdzie jest o jeden element za dużo i on może być, ale sprawdzać się w bardzo dużo, wielu różnych sytuacjach.
Jednak, czyli jednak trochę tak powiedziałaś, miałam rację, to się cieszę, że chociaż coś zrozumiałam.
Quiz z wierszy.
Coś zrozumiałam z tych wierszy. Okej. I teraz uwaga, drugi cytat. Ulga jest jedynym prawdziwym uczuciem.
No taką miałam myśl kiedyś, że my się często miałam taką myśl właśnie w momencie ulgi, takiej fizycznej, no bo to jest takie uczucie, którego doświadczamy często fizycznie. Ja na przykład jestem po prostu trochę psychicznie chora, więc somatyzuję bardzo dużo emocji. Czyli jak się denerwuję, to się orientuję, że się denerwuję, bo boli mnie brzuch na przykład. Albo orientuję się, że się denerwuję, bo nagle chce mi się siku. No i nie wiem, nagle się spinam cała, to mój, nie wiem, jak robiłam prawo jazdy, nawet to mój instruktor mnie łapał za barki, krzyczał, że wyluzuj się, idź na masaż. Więc jakby ten taki fizyczne odczucie ulgi jest czymś, co nam się nieustannie zdarza i co wydaje mi się takie prawdziwe właśnie przez kontakt naszym ciałem. No a o ile w innych uczuciach mam wrażenie, że często się egzaltujemy i udajemy trochę. Że nie wiem, udajemy trochę smutek, bo od nas tego oczekują inni, albo sami tego oczekujemy. Udajemy często radość, mam wrażenie, że jakby pod każdym z tych takich najprostszych uczuć można moim zdaniem postawić znak zapytania, a ulga to jest coś, co jest w ogóle niedocenione, a nie ma nigdy chyba sytuacji, w których trzeba byłoby pozorować ulgę. I wydaje mi się to totalnie niedocenione, autentyczne i nieoczekiwane też często uczucie. Właśnie to, przez to ono jest takie poetyckie też może i dlatego chciałam w jakimś wierszu umieścić właśnie uczucie ulgi, dlatego że ono często nas zaskakuje, nas samych. A w ogóle zaskoczenie jest dla mnie ważnym elementem, w ogóle ważną rzeczą i w poezji, i w sztuce, w życiu, we wszystkim.
To prawda, tak uczuciowo to się zgadzam i nawet ulga też kojarzy mi się to uczucie. Mnie osobiście kojarzy się z czymś takim, mówiłaś o konkretnych objawach, które może wywoływać stres i tak jest, nawet mokre ręce, prawda, zaczerwienione policzki, to jakby każdy z nas tego doświadcza, ale ulga to jest też coś takiego, że czujesz takie rozluźnienie w ciele, że jakby coś z ciebie spłynęło tak i czujesz, że nawet jeszcze, nie wiem, pozostaje ból głowy od stresu, ale jakby czujesz jednak, że Ja często, jak doznaję uczucia ulgi, to na przykład poczuję wtedy też zmęczenie, bo wcześniej coś mnie zmęczyło, co spowodowało, że ja tej ulgi pragnęłam. Na przykład ulgi po tym, że wiesz, czeka się na jakąś informację, na rozwiązanie jakiejś sytuacji i masz dobrą informację. Okej, ulga. Denerwowałaś się, bo ktoś bliski miał operację. Czekasz, że jest okej, ulga. Więc wtedy też ciało się wyluzowuje.
Ja też w ogóle zdałam sobie sprawę, że ja czasem się orientuję, co czułam wcześniej, po tym jak doświadczam ulgi. Czyli na przykład, nie wiem, umawiam się z kimś na wieczór i wydaje mi się, że bardzo chcę tego spotkania, a kiedy na przykład ta osoba odwołuje to, to ja odczuwam ulgę i jestem zaskoczona. To ja oczywiście teraz trochę trywializuję ten temat, no ale chciałabym go jakoś tak unaocznić, że chodzi mi o to, że to jest właśnie ciekawe bardzo uczucie, które pojawia się, tak jak powiedziałaś, w różnych momentach i ono często mówi więcej o tym, co czujemy i czego chcemy, niż to, co robimy, nie? Tak mi się wydaje.
Emilio, w Twoich wierszach jest jeszcze trochę różnych ciekawych rzeczy, na przykład odniesień do popkultury, do wielu takich bieżących spraw. Ty jesteś też literaturoznawczynią, zajmujesz się kulturą, znasz dużo, dużo ludzi, dużo twórców, dużo artystów. Naprawdę masz obszerną wiedzę z tego myślę, obszaru życia, że tak powiem. Więc to jest też to, przynajmniej ja tak to odczytuję po lekturze tego tomiku. Co jeszcze w tych Twoich wierszach powiedz? Co jeszcze jako, jeżeli właśnie miałabyś powiedzieć o czymś, co tam jeszcze jest, co chciałabyś podkreślić, co chciałabyś powiedzieć, to co tam jeszcze jest?
Odpowiedź na Twoje pytanie, bo rozmawiałam z Marcinem Świetlickim jakiś czas temu, z którym się znamy właśnie zupełnie z innej mojej działalności, bo jakiś pisałam o nim tekst do krytyki politycznej i on mnie zapytał, a o czym Pani pisze? Ja w ogóle od razu powiedziałam o chorobie psychicznej dużo. I sama się tak zdziwiłam tym, że to powiedziałam. I sama się też zdziwiłam, że dużo o tym piszę. Więc to jest jakiś tam też ważny wątek, który się pojawia i powraca w moich wierszach. Często się w ogóle też pojawia i też w nowym, bo już piszę też nowe wiersze. I nawet poświęciłam jeden wiersz temu, że często pojawia się w moich wierszach wątek psa. Co jest dla mnie samej zaskakujące, bo ja mam bardzo mało do czynienia z psami. Pies jest dla mnie bardziej figurą, która tam coś jakimś takim reprezentuje, że tak powiem, i symbolem jakimś, ale w życiu jestem raczej odległa od tych zwierząt. Ale ty chciałaś coś powiedzieć? A ja
nie, chciałam powiedzieć o tej nieoczywistości też, to ja raczej ja przerwałam, że rzeczywiście ja miałam takie wrażenie, że jest różne są jakby rzeczy, ale czytając Twoje wiersze, zwłaszcza pierwszy raz, ja pomyślałam, kurczę, czytam o tym, ale to jest chyba o czymś innym. Więc to, co mówiłaś, że nie są one oczywiste.
Ale super to jest, bardzo mi się to podoba, że czytam, ale to jest chyba o czymś innym. Czytam to, ale to jest o czymś innym. Bardzo mi się podoba to.
To była jedna
z najlepszych recenzji w ogóle moich wierszy. Tak, dokładnie tak jest, tak jak powiedziałaś, dlatego że jak piszę wiersz na przykład, to mówiłam już chyba o tym, że gdzieś tam, że jeśli piszę wiersz, w którym się pojawia na przykład polityk partii Fidesz, no to to nie jest wiersz o polityce, ani o tym konkretnym człowieku. Czyli każda z tych scen, jeśli przedstawia jakąś sytuację, ona ma odnosić zupełnie do innego świata, nie? To są może jakieś właśnie rozbudowane metafory. Ale takie metafory operujące na właśnie jakimś takim bardziej samopoczuciu, intuicji i stanie emocjonalnym niż na właśnie takich tradycyjnych środkach wyrazu poezji. Czyli jakby jeśli chcę wprowadzić jakąś atmosferę zmysłowości, to będę pisała na przykład, ja nie mam chyba żadnego wiersza o seksie, tak wprost. Jeśli mam jakiś wiersz, który jest o pożądaniu i przekraczaniu granic i transgresji, to jest właśnie wiersz, w którym też temat jest trochę w inne miejsce przesunięty. Czyli tak jak powiedziałaś, czytam wiersz o tym, ale to nie jest o tym. Ale to jest, powiedz, a jak ty się czujesz z tym, że jakby jak czujesz się taka wprowadzana na manowce, czy to jest fajne uczucie?
Znaczy, czuję się wprowadzana na manowce, ale to jest pozytywne uczucie, kiedy czytam poezję, bo lubię tak, czytając poezję. Że biorę tomik, który ode mnie wymaga, który wymaga pomyślenia, który wymaga, który wywołuje u mnie zdziwienie, jakąś złość czasami nawet, bo tak miałam tutaj
super,
czasami.
Jezu, kurczę, nie,
no na przykład tak, ale musimy posiedzieć nad tomikiem,
super,
otworzyć go.
Bardzo mi się to podoba.
Chciałam powiedzieć pochylić, ale ostatnio jeden z językoznawców powiedział, że pochylić to się można najwyżej nad miską.
Aha,
a politycy lubią tak mówić, że się pochylamy nad tym problemem, nie? O, pies w pociągu, bardzo mokre targi. Tak pies mi się rzucił w oczy.
Tak, znów pies.
Ale tutaj coś było. No na przykład Hot Challenge. No to jest taki wiersz, który mnie trochę zdenerwował. No. No bo tak, to przeczytaj może słuchaczom i ja wtedy powiem.
Hot Challenge, żeby już nigdy nie być w szoku. Bo to jest takie śmieszne. Śmieją się obcy ludzie, śmieją się z zaskoczonych. Mają do tego prawo. Wytykają palcami na ulicy, rzucają słodkimi owockami. Ten najgłupszy na imprezie jest lepszy od ciebie. Najgłupszy w całym mieście. Najbrzydszy. Nic go nie ten. A ciebie wszystko. A wiedzieliście, że jak się zatka uszy na 3 godziny, to potem przestaje się słyszeć na 3 minuty? Wiedzieliście. A przecież to nieprawda. A może?
Wiesz, ciężko jest to tak zwerbalizować do końca, czemu ja tutaj się trochę denerwowałam, ale to jest znowu taki wiersz, który czytasz o tym, no nie o tym jednak. Za chwilę tutaj pod koniec wprowadzasz znowu coś zupełnie innego. Robisz jakieś zamieszanie w tym, co było wcześniej. No i wiesz, i musisz pracować, musisz myśleć, główkować. Także wiersze są dosyć krótkie, niektóre są jeszcze krótsze, ale mimo to ten tomik zajmuje, bo mi tak powiedziała koleżanka, a weźmiesz, przeczytasz godzinę. No może tak, ale namysł jakby trwa dłużej.
No to super. Ja chyba nigdy nie czytam tak poezji, tak od deski do deski, nie? Że mam tam tomik, nawet jak mi się podobają wiersze, to przeczytam tam 4, potem wracam, potem coś tam. Dobrze, że wiersz jest hejtowany, ale to jest taki wiersz, to jest wspaniałe, że o tym wierszu akurat tak mówisz, dlatego że to jest wiersz trochę o tym. To jest wiersz o niezrozumieniu, o naiwności, o tym, że ktoś coś mówi, a ty nie wiesz, co masz zrobić z tą wiedzą. Że ja na przykład jestem często naiwna w życiu, nie? Że po prostu koledzy się ze mnie śmieją, że wszystko można mi wcisnąć. I to jest o takiej przewadze, którą ma osoba, która coś wie, co nie jest jakby wartością samą w sobie. Ta wiedza nie świadczy ani o inteligencji, ani o sprycie, ani o tym, że ktoś jest dobrym człowiekiem, ale sama wiedza jest powodem przewagi totalnej wtedy tej osoby nad tobą. I te ostatnie słowa o tym zatykaniu uszu, no to jest coś wymyślonego. To jest też trochę o tym, że właściwie ciężko jest znaleźć w tym momencie źródło prawdy. Czyli już teraz jakby oprócz tego, że jakby wszyscy żyjemy jakby w świecie fake newsów i tak dalej i tak dalej, no ale jakby generalnie zawsze tak było, że rzeczywistość opiera się na pewnej wiedzy, którą sobie przekazujemy, ale nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, czy to jest prawda, czy nie. Tak samo właśnie czytelnik poezji nigdy się nie dowie tak naprawdę, o co chodziło.
No.
To jest super, że ten wiersz cię zdenerwował, bo on jest trochę o tym właśnie. Mm-hmm. Że nie dowiesz się, czy ja o to mi chodziło, tak jak ty myślisz w tym wersie. Mm-hmm. I musimy ja też się nie dowiem wielu rzeczy. Ja na przykład też nie wiem czasem, o co mi chodziło, jak czytam jakiś wers. I to jest o tym momencie takiego zawieszenia, że musimy sobie pozwolić na to, że nie wiemy czegoś. I że ktoś będzie, ten najbrzydszy człowiek będzie w jakiejś sferze od ciebie mądrzejszy, bo coś tam wie, czego ty nie wiesz.